środku dnia.
W środku dnia dzisiaj o latach tłustych i chudych. Takie nawiązanie biblijne, ale do sytuacji jak najbardziej współczesnej, dzisiejszej. Mówimy o 7 tłustych latach dzisiaj w budownictwie. Chociaż nie tylko, ale mamy za sobą kilka dobrych lat w budownictwie. Czas teraz, zaczęły się niestety lata chude. Dla budownictwa w ogóle, ale i dla poznańskiego budownictwa w szczególności, nadzór budowlany podsumował liczbę rozpoczętych i zakończonych w ubiegłym roku inwestycji. Takie raporty przygotowywane są od 7 lat, znów liczba 7, i niestety nigdy wcześniej nie obserwowano tak dużych spadków w budownictwie. Szczegóły w liczbach przedstawia powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Poznania, Paweł Łukaszewski.
W zakresie właśnie budynków mieszkalnych jednorodzinnych nastąpił jedyny wzrost zakończonych inwestycji. Wzrost może niezbyt duży, bo 7-procentowy. Realizowano takich budynków w Poznaniu w ubiegłym roku 520. Zakończono tyle inwestycji. I jest to jedyna dobra informacja, jeżeli chodzi o obiekty zakończone, realizacje zakończone w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkalne wielorodzinne, to tutaj odnotowaliśmy spadek o 14%. Powiem tylko, że w 2022 roku w 62 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych powstało około 4400 mieszkań. Natomiast w roku poprzednim, 2021, w 72 budynkach mieszkalnych powstało 5800 lokali mieszkalnych. A więc mamy różnicę 1400 mieszkań mniej w roku 2022 niż w roku 2021. Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o inne kategorie obiektów budowlanych. W infrastrukturze drogowej mamy spadek 40% zrealizowanych, zakończonych inwestycji. Jeżeli chodzi o sieci uzbrojenia terenu, to też ten spadek nastąpił. On jest trochę mniejszy, bo wynosi 20%, ale jest. Natomiast największy regres, jeżeli chodzi o liczbę zakończonych inwestycji, dotyczy obiektów niemieszkalnych. Chodzi tu o budynki przemysłowe, magazynowe, garażowe, zamieszkania zbiorowego. I tutaj ten regres, ten spadek wynosi 63% w odniesieniu do roku poprzedniego. Ja przed chwilą powiedziałem, że jeżeli chodzi o budynki mieszkalne jednorodzinne, to liczba zakończonych inwestycji była dużo większa niż wcześniej, ale jeżeli już chodzi o rozpoczęcia tego typu inwestycji w roku 2022, to mamy tutaj w zakresie budynków mieszkalnych jednorodzinnych spadek o prawie 50%. Także w pozostałych kategoriach obiektów budowlanych, jeżeli chodzi o rozpoczęcia inwestycji i to w zakresie sieci uzbrojenia terenu, czy obiektów niemieszkalnych, infrastruktury transportu, mamy również spadki tutaj od kilku do kilkudziesięciu procent.
618654654. Widzą Państwo podsumowanie tych 7 lat i okazuje się, że tak słabego roku w poznańskim budownictwie nie było. Zacytuję tylko o 1400 mniej oddanych mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Oddanych tyle, ile rozpoczętych budów indywidualnych, czyli ponad 500 w Poznaniu, ale z kolei rozpoczętych już tylko połowę z tego, co rozpoczynano do tej pory, 50% mniej inwestycji drogowych oddanych. Jaki zatem jest to czas, czy ukończyć to, co się uda jeszcze zakończyć i poczekać z kolejnymi inwestycjami? Co zrobić? Natomiast, jeżeli mieliśmy zapewnione finansowanie i ceny wzrosły według tego, co wyliczyliśmy i zaczęliśmy budowę, stać nas było na to, żeby ją ukończyć. No a w trakcie skoku cenowego okazało się, że nie ukończymy budowy i na przykład musimy płacić kredyt albo musielibyśmy wziąć kredyt po to, żeby budowę ukończyć. Jak sobie w takich sytuacjach radzić? 618654654. Zapraszam do rozmowy. Dzwoni pan Marcin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam i zapraszam.
Sytuacja się pogorszyła ze względu na wzrost stóp procentowych i tę politykę naszego rządu. Także ten wzrost stóp procentowych spowodował, że inwestycje deweloperskie właśnie nie ruszyły, no bo tutaj duża część mieszkań jest finansowana z kredytu. Także no ja tutaj jakoś myślę, że to w tym roku to odbicie nie nastąpi, ale w przyszłym roku pewnie coś się zacznie wzrost tych inwestycji.
Czyli myśli pan, że po 7 latach tłustych nie będzie 7 chudych, tylko szybciej to ruszy?
Znaczy tak, no wyrównanie nastąpi, natomiast tak, no etap, efekt wojny jest jakby w głowach zakodowany, że nie warto w tej chwili jakichś inwestycji robić, nawet jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych.
Chociaż gdyby się opłacało, bo wiadomo też, że przy tej sytuacji, którą mamy, inflacyjnej także, ludzie próbują lokować jakoś pieniądze i je wydawać, a skoro jednak nie budują, czy wstrzymują się z rozpoczęciem budowy, to, znaczy, no to właśnie, to co?
Sama budowa nie jest jakąś inwestycją, tak? Inwestuje się albo w lokale mieszkalne, i przy czym tutaj duża część inwestorów wspomaga się kredytem, natomiast inwestorzy, którzy dysponują gotówką i chcą po prostu lokować pieniądze, żeby chronić się przed inflacją, inwestuje w grunty. I tutaj jakby spadku sprzedaży zainteresowania nie ma. To jakby inwestycje w grunty są cały czas mniej więcej na pewnym poziomie. Natomiast branża deweloperska, no znacznie tutaj jest spadek nowych inwestycji ze względu przede wszystkim, to jest główny czynnik, to jest po prostu nawet niewysokość tych rat kredytowych, bo ona też ma wpływ, natomiast tak naprawdę brak możliwości uzyskania kredytu, czyli znaczny spadek zdolności kredytowej. To powoduje zahamowanie.
Ale to jest spowodowane także różnymi innymi czynnikami. Z kolei ten spadek zdolności kredytowej.
To znaczy nie, po wzrost stóp procentowych powoduje, że straci pan zdolność kredytową praktycznie, jeżeli miałby pan przykładowo 1 000 000 złotych, po tych wzroście stóp ma pan w granicach 400-300 tysięcy. Mhm. To jest mniej więcej taki spadek zdolności, przez to wiele osób po prostu nie uzyska kredytu.
Pan Marcin, analitycznie, panie Marcinie, ale pan też wspomniał, analizując sytuację, także o sytuacji psychologicznej, czyli wojna na Ukrainie też może w jakiś sposób hamować, powstrzymywać pewne decyzje?
Czy tak, deweloperzy nie, mieszkania nie, natomiast indywidualni inwestorzy w jakimś stopniu tak. Natomiast ten spadek w infrastrukturze, w budowie infrastruktury, no wiąże się z tym, że samorządy mają mniej środków z budżetu centralnego, no i to powoduje hamowanie, że wiele inwestycji nie ruszyło, albo są kończone tylko te, które zostały rozpoczęte, no po prostu brak środków powoduje, że te inwestycje w infrastrukturę, w drogi, w media, no nie są realizowane przez samorządy ze względu na to, że te budżety znacznie są okrojone w tym roku. No i no nie można wielu tych inwestycji zrealizować, a zaplanowane są po prostu przesuwane na kolejne lata.
Panie Marcinie, pan przewiduje, analizując sytuację, jeżeli jakieś już wyjątkowe rzeczy niespodziewane się nie wydarzą, to optymistycznie powiedział pan, że nie będzie to taki spadek, czy też kryzys aż 7-letni, 7 lat tłustych, 7 lat chudych, tylko że być może w przyszłym roku już jakieś odbicie nastąpi. Jak rozumiem, być może także dlatego, że skoro jest mniejszy popyt, bo mniej inwestycji na przykład na materiały budowlane, no to one nie zdrożeją albo może nawet wrócą do wcześniejszych cen.
To znaczy materiały budowlane w tej chwili delikatnie tanieją,
prawda?
Tak, styropian, pozostałe elementy znacznie, natomiast generalnie jest spadek niewielki, czyli jakby mimo inflacji ta realna kwota zakupu jest mniejsza.
No bo pan przypomina sobie, że takie materiały jak styropian, one poszły w pewnym momencie 200-300% w górę na chwilę, więc muszą stanieć.
Tak, wyrównanie jest, natomiast znaczne, także te ceny powiedzmy materiałów nie będą rosły, mimo że inflacja rośnie, to nie będzie duży wzrost, może tam o połowę tej inflacji.
I to będzie natomiast, tak jakby tanienie wówczas, taki proces.
Tak, no realnie tak, realna, jeżeli chodzi o wartość nabywczą pieniądza, tak? Natomiast następuje spadek znacznie, jeżeli chodzi o robociznę. Tutaj tak, to jest poniżej stopy inflacji, także 20-30% to jest spadek, jeżeli chodzi o robociznę na branży budowlanej. Bo dużo firm nie ma, dużo firm właśnie ze względu na te przetargowe, że tak powiem, kwestie, jest dużo wstrzymanych i dużo firm po prostu nie ma pracy.
Panie Marcinie, czy pan tak z własnego analitycznego zainteresowania, czy branża budowlana jest pańską dziedziną?
Oczywiście pan sam zajmuje się obsługą prawną właśnie dużych firm deweloperskich i generalnie całego rynku nieruchomości, także mniej więcej widzę to po dokumentach, które do nas wpływają, po nastrojach. I przewiduję, że ten rok będzie takim rokiem powiedzmy słabym, a w przyszłym roku delikatne odbicie nastąpi, bo firmy, które gdzieś tam deweloperskie kupiły grunty, no muszą zarabiać, tak? Te ceny materiałów nie wzrosną, usługi tak, marże się trochę zmniejszą, także deweloperskie pomału myślę, że w przyszłym roku ruszą.
Panie Marcinie,
tak? Infrastruktura techniczna wydaje mi się, że tutaj nie wzrośnie liczba tych inwestycji ze względu na te środki budżetowe. Mhm. Nie są, a tu jakby deweloper musi zarabiać, a miasto nie musi realizować.
Czyli tak, w sytuacji miejskiej pewne inwestycje można odroczyć, jeśli nie są niezbędne w tej chwili, to możemy poczekać, a deweloperzy muszą obracać tymi...
Ta firma, tak? To jest dochód, tak? To jest praca dla ludzi i żeby się utrzymać na rynku trzeba budować. Można przetrzymać rok, natomiast po roku trzeba jakieś decyzje podjąć.
Panie Marcinie, bardzo dziękuję za udział w audycji, bo przedstawił nam pan analizę, jak pan powiedział, opartą o dokumenty, które pan widzi, więc tym bardziej jest to, że tak powiem, z pierwszej ręki analiza. Pięknie dziękujemy, panie Marcinie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I aby się to sprawiło, że w przyszłym roku już będzie lepiej. Skoro jest trudno w inwestycjach, także tych infrastrukturalnych, no to teraz powiedzmy o trudnej sytuacji, którą widać chociażby po inwestycjach miejskich. W październiku 2021 roku rozpoczęły się prace archeologiczne na poznańskim Starym Rynku. Państwo obserwując, słuchając, wiedzą o tym. One były pracami, które poprzedzają inwestycje i remont, między innymi płyty rynku. W zeszłym roku więc ruszył zasadniczy remont. Powstanie powierzchnia, nowa nawierzchnia, zbiorniki retencyjne. Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Grzegorz Kamiński przyznaje, że cena prac od rozpoczęcia ich do teraz znacznie wzrosła.
Pierwotne założenia mówiły nam, że wydamy na przebudowę płyty Starego Rynku blisko 55 milionów złotych. Przynajmniej na samą część związaną z przebudową płyty Starego Rynku, a pamiętajmy, że miasto tam realizuje także inwestycje, które dotyczą miejskiej instytucji kultury, jaką jest Arsenał. Na dzień dzisiejszy kwota ta nam wzrosła dwukrotnie do blisko 130 paru milionów złotych. No niestety ze względu na to, co się wydarzyło od 2018 roku do dzisiaj, czyli bardzo istotny wzrost cen. Inaczej, my w momencie, kiedy kontraktowaliśmy, byliśmy niestety w momencie chyba wtedy piku i ten pik do dzisiaj się jeszcze utrzymuje, jeżeli chodzi o ceny. Niektóre ceny zahamowały, a niestety wtedy była cały czas tendencja rosnąca. No i de facto z miesiąca na miesiąc wartość kosztu pracy, kosztu materiałów budowlanych, kosztu przede wszystkim energii związanej z paliwem czy innymi elementami związanymi z wykonywaniem prac budowlanych były bardzo wysoko i ten trend był cały czas rosnący, czyli każdy wykonawca, który kontraktuje, no też robi oprócz tego, że musi bazować na jakiejś bieżącej cenie, no to wiadomo, że w swojej marży musi też zabezpieczyć ewentualnie wzrost tej cen. No i de facto ten wzrost ten cały czas się utrzymuje, no i mamy go do dzisiaj.
O inwestycjach miejskich w Poznaniu dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Grzegorz Kamiński. 618-654-654, chociaż mamy przykłady tutaj inwestycji poznańskich i pewnych problemów, znacznego wzrostu cen chociażby usług i pracy, to przecież odnosimy się również do tych mniejszych inwestycji, do inwestycji indywidualnych. No a tutaj już czy wielu z Państwa w różnych miejscach Wielkopolski takie inwestycje prowadzi, a może próbuje rozpocząć jakąś budowę własnego małego domku. W jakim Państwo są teraz momencie, jeżeli chodzi o decyzję? Czy kończą Państwo, czy zdecydują się Państwo na rozpoczęcie budowy? Czy zdążyli Państwo przed tymi zamieszaniami? Czy może poczekać jakiś czas na wyrównanie tak zwanych trendów, czy też na spadek cen? Nie tylko usług, ale towarów, bo usługi to pewnie tak szybko nie stanieją. Praca jest w cenie. Co zrobić w takim momencie, a w sytuacji, kiedy zaplanowaliśmy sobie budżet i sądziliśmy, że skończymy inwestycje, skończymy budowę, a tutaj zabrakło. Co zrobić? Czy pozbyć się tego problemu, sprzedać na przykład dom w stanie surowym, czy spróbować w jakiś sposób go dokończyć? Pytania ważne, bo dotyczą często planów na nasze najbliższe miesiące, lata albo i na całe życie. 618-654-654. Za chwileczkę kolejne dane na temat budownictwa zebrane przez profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale teraz chwileczka przerwy. Prawie w pół do pierwszej. Audycja w środku dnia. Radio Poznań.
Tam kelner już zasnął, tu parkiet bez gości, a ty po raz enty grasz tę pieśń o miłości.
That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson in learning the blues.
Ten dym z papierosa, co miał zmącić pamięć i zatrzeć jej obraz, nie pomoże ci wcale.
You can't lose, but you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will touch you constantly.
Gdy przed nim zwiewasz w tłum, ten blues dogania jak złe psy. W tę nocę, gdy nie śpisz, czas trawisz szlochając.
But you can't forget her, soon you even stop trying. You'll want that floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning the blues.
Gdy w domu jesteś sam, ten blues bez przerwy z ciebie drwi.
When you're out in a crowd, those blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, that whole night you're crying.
Lecz jej nie zapomnij,
lecz jej nie zapomnij.
Wkrótce dasz za wygraną.
Oh, you want the floor, you'll wear out your shoes.
Gdy serce złamane,
gdy serce złamane,
już wiesz co to blues.
When you feel your heart break, you're learning the blues.
Bluesowo, Matt Dusk i Kuba Badach. Troszeczkę słoneczka wyszło nad Poznaniem. Czy to takie symboliczne, jaśniejsze spojrzenie na to, co dzieje się w budownictwie, na trendy dotyczące inwestycji, ich przebiegu, kosztów i koczenia? Dane na temat cen w budownictwie zebrał profesor Sławomir Palicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Największa dynamika wzrostu cen materiałów budowlanych miała miejsce w roku 2021. Więc to jest ten okres, w którym już powoli żegnaliśmy najgorsze czasy pandemiczne, bo szczyt przypadł przecież na 2020 rok. W roku 2021, jeśli chodzi o ten skokowy wzrost cen materiałów, to tutaj na czoło wybija się już słynna, wręcz legendarna płyta OSB, która według szacunków różnych źródeł nawet ten wzrost tutaj sięgnął 125% w skali roku. Srebrny medal niechlubny to ceny miedzi i stali około 100%, później drewno 80%, izolacje termiczne 50-kilka%. Także to są te elementy, które najsilniej drożały w 2021. Wcześniej ten wzrost w 2020 nie był taki dotkliwy, bo tu specjaliści wskazywali nawet na raptem kilkuprocentowe przeciętne wzrosty cen materiałów budowlanych. 2022 to z kolei jest okres, jeszcze w pierwszej połowie bardzo dotkliwych wzrostów cen, ale już ta druga połowa, w szczególności końcówka roku poprzedniego, to była taka sytuacja raczej stabilizacji w listopadzie i w grudniu. Teraz przewidywanie na 2023 mówią o kilku, góra 10% wzroście przeciętnym tych cen. No, utrzymanie maszyn, to tutaj mamy z kolei dosyć proste przełożenie przez wzrost cen energii i gazu. Wszelkie elementy energochłonne tutaj rzecz jasna też pośrednio muszą wpłynąć na podrożenie tych elementów na końcu, na placu budowy. No a dodatkowym czynnikiem jest też wzrost wynagrodzeń w budownictwie, co zrozumiałe. Po pierwsze czasy pandemia, więc tutaj dodatkowy pressing ze strony popytu na usługi budowlane. W 2022 kłopoty związane już z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Natomiast gdy popatrzyłem na średnie tak naprawdę wzrosty wynagrodzeń w budownictwie na przestrzeni lat 2019 do 2022, porównując maj do maja, akurat taką tutaj cezurę czasową zastosowałem, to nie był to jakiś szalony wzrost wynagrodzeń w tym budownictwie, to było około 25% przez te 3 lata.
Profesor Sławomir Paliski przeanalizował ostatnie 3 lata, jak Państwo słyszeli. Jak to jest dzisiaj, jakie są prognozy, jakie są Państwa założenia i zamierzenia? Czy ktoś kończy inwestycje, czy ma kłopot z jej zakończeniem, czy zaczyna, albo waha się, czy zacząć i przekłada taką decyzję na czas przyszły, może na przyszły rok, a może jeszcze dłużej chce poczekać, co w tym czasie będzie robił, jeżeli nie kredyt, to gotówka, którą ma, w jaki sposób ją wykorzysta, czy zbierze materiały budowlane, czy zainwestuje w coś innego. Za chwileczkę będzie analiza sytuacji obecnej na rynku budowlanym, a teraz znów chwila przerwy. Eric Clapton, 12:36 dokładnie w tej chwili. Przypomnę, 19 dzień stycznia, czwartek. Rozmawiamy o budownictwie, o sytuacji, w jakiej znalazło się budownictwo. Zdaje się, że po takim najgłębszym tąpnięciu cenowym. Co zatem przed nami? O tym już za chwilkę. 12:36. He gave to you golden ring. He made you happy. He made you sing. I played for you on my guitar. Didn't last long, didn't go far. Though the times have changed, we've rearranged. Will the ties that bind remain the same? Came around after a while. Everyone said I made you smile. It all went well. Suddenly then he heard that you would marry again. And though the times have changed, we've rearranged. Will the ties that bind remain the same? 39 minut po godzinie 12. Eric Clapton w Radiu Poznań, Golden Ring. A my o złotych czasach budownictwa, które na razie za nami, tych takich najlepszych dla inwestorów, co przed nami. Tak obecną sytuację analizuje prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Edmund Przybyłowicz.
To jest konsekwencja, powiedzmy, braku wcześniejszego działań i ze strony, powiedzmy, służb odpowiedzialnych za przygotowanie inwestycji, jak również za kwestię zabezpieczenia odpowiedniego materiałów budowlanych, które są niezbędne w procesie inwestycyjnym. I jeżeli tych rzeczy się nie zgrało, prawda, a jednocześnie nastąpiły zatory w dostawach środków do produkcji poszczególnych materiałów budowlanych, no to wiadomą jest rzeczą, że musiało to budownictwo gwałtownie spowolnić. To jest również konsekwencja tego, że nie mamy wystarczającej ilości osób, fachowej siły tak zwanej roboczej, która by była w stanie pewne procesy budowlane wykonywać. My żeśmy się bardzo usilnie wspomagali pracownikami z Ukrainy. No oni w obecnej sytuacji zostali, że tak powiem, zmuszeni do powrotu do swoich ojczyzny i w związku z tym powstała luka na rynku budowlanym i no nie ma kto tej luki zapełnić, ponieważ również jak się popatrzy na nabór do szkół zawodowych, do szkół średnich czy techników i później no również jeśli chodzi o studia, no to obserwuje się spadek osób zainteresowanych pracą w budownictwie.
To taka krótka analiza sytuacji, której dokonał prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Edmund Przybyłowicz. A teraz analiza, czy też głos pana Pawła. Dzień dobry. 618-865-4654. Proszę uprzejmie.
Dzień dobry. Nie jestem prezesem, nie jestem profesorem, ale tak mam troszeczkę wiedzy i doświadczenia. Powiem tak. Wszyscy zapominają, że budownictwo to głównie energia, duże potrzeby energetyczne. I to nie tylko, jak pan profesor powiedział, do utrzymania tam sprzętu i paliw i tak dalej, bo przecież wszystkie procesy, które dostarczają materiały budowlane, tak jak stal, czyli huty, tak jak cement, czyli cały przemysł cementowy i cegieł i to wszystko, to jest dużo byle czego i dużo energii. I z tego powstaje materiał budowlany. O tym się zapomina. Warto przypomnieć.
No i transport, że... i transport.
Nie, no, transport oczywiście, no trzeba wszystko jeszcze dowieść, wiadomo, z chlebem włącznie, dla tego, który tam buduje. Ale zapominamy o jednym, że słusznie miniona epoka, o której niektórzy jeszcze marzą, żeby wróciła, doprowadziła do tego, że na polskim rynku te wszystkie branże, o których wspomniałem, czyli tak, hutnictwo, nie jest polskie. W zdecydowanej większości. Materiały budowlane, to wszystko też jest kapitał niemiecki albo francuski.
Tak.
Supermarkety, te, w których się zaopatrujemy coraz częściej materiały budowlane, to też są znane jeden niemiecki i dwa francuskie, że z litości nie wymienię na.
I jeszcze portugalskie.
No, portugalskie to tam nie wiem, czy w tych materiałach budowlanych akurat, no nie wiem.
A no tak, faktycznie.
Raczej nie. Tu jest jedno niemieckie na O, jedno na C, francuskie i jedno na L i M, też francuskie. I efekt jest tego taki, że te firmy realizują na polskim rynku zyski, które są im potrzebne do ratowania ich macierzystych firm na zachodzie. Więc podobną sytuację mamy zupełnie w spożywce tak zwanej.
Troszkę nam się pogarsza jakość połączenia. O, teraz lepiej.
Tak. Ja ze słuchawki rozmawiam, tak, że jak gdzieś tam dociskam do policzka, to jest lepiej, jak zostawiam, bo muszę z jakichś tumanów samochodem wykonać do tego. Oczywiście jadę bezpiecznie z opasmówką i zważam na warunki. I podobnie mamy w spożywce, gdzie całe przetwórstwo w spożywce jest sprzedane i handel detaliczny, spożywczy też jest nie,
Czyli kumulują nam się jakby pewne obciążenia z różnych dziedzin, z różnych miejsc.
To znaczy, powiedziałbym, z jednego miejsca, bo to jest takie fanatyczne zapatrzenie w plusy rzekome, te plusy ujemne, jak mówił...
Klasyk.
Tak, klasyk, właśnie klasyk tego, co naszukałem, z ślepego przynależenia do Unii Europejskiej na cudzych zasadach, bo to są skutki. I dlatego tak mamy, jak mamy. I póki to nam się nie zmieni, a my jeszcze mamy dodatkowo utrudnienia z dostawami materiałów budowlanych, konkurencyjnych, tak jak na przykład z Białorusi, czy z Rosji, czy z Ukrainy, bo z tamtych kierunków też na przykład cement trzeba można było sprowadzić. I to było wtedy konkurencją dla naszych tutaj rodzimych dostawców. No to będzie źle. Jeśli chodzi o siłę tak zwaną roboczą...
To już proszę kończyć, bo raz, że bezpieczeństwo pana nam leży na sercu, a dwa, jakość połączenia jest naprawdę słaba.
Już kończę. Jeśli chodzi o pracowników, no to znowu ktoś wymyślił, że w społeczeństwie jest potrzeba 60-70% ludzi z wyższym wykształceniem. A to niestety tak nie jest. W każdej populacji ludzie z ilorazem inteligencji powyżej IQ, powyżej 120, stanowią tylko 6%. Natomiast pozostałość jest to 94%. Dlatego do pracy twórczej potrzeba niewielu, a do pracy odtwórczej potrzeba wielu.
To już nawet ze względu na IQ, to proporcje ludzi potrzebnych do pewnych prac zwykłych, zwyczajnych, że tak powiem, a tych twórczych, no to zawsze będą procentowo na korzyść tych, których więcej potrzeba po prostu do działań, do pracy. Panie Pawle, dziękuję panu serdecznie, bo to analiza nieco inna, ale również sięgająca różnych rzeczy mających wpływ na uwarunkowania z kolei decydują o cenach. Dziękuję ślicznie. Diagnoza zatem obecnej sytuacji w wykonaniu pana Pawła za nami, a teraz poprosimy o taką diagnozę inspektora poznańskiego nadzoru budowlanego Pawła Łukaszewskiego.
Tutaj na pewno obowiązuje zasada, tak jak w każdej innej dziedzinie. Nie ma popytu, mały popyt na lokale mieszkalne, na przykład na obiekty handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, hotele i tak dalej. No to nie ma podaży, nie ma zainteresowania budową, w związku z tym inwestorzy w tych obiektach, w tych kategoriach obiektów nie realizują swoich inwestycji. Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, na pewno tą barierą są możliwości pozyskiwania kredytów przez ludzi. Mniejsze możliwości uzyskiwania środków finansowych na tego typu inwestycje. Chodzi przede wszystkim o budownictwo mieszkaniowe, ale tym, co dla mnie takim jest bardzo niepokojącym zawsze, to są kwestie dotyczące skali realizacji budownictwa w zakresie na przykład sieci uzbrojenia terenu albo infrastruktury drogowej, ponieważ to determinuje rozwój budownictwa w innych dziedzinach na kolejne lata. I tutaj są spadki, także te informacje nie są optymistyczne. Miejmy nadzieję, że tutaj pojawią się jakieś okoliczności, które tę sytuację zmienią, ale ten ubiegły rok był wyraźnym spowolnieniem, jeżeli chodzi o branżę budowlaną w Poznaniu.
Poznański nadzór budowlany, Paweł Łukaszewski. Teraz prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu, Edmund Przybyłowicz, który spogląda na przyszłość budownictwa, jak się wydaje, no raczej niezbyt optymistycznie.
Jeżeli inwestorzy jakoś tam zdobędą środki, no to oni będą się starali, że tak powiem, również coś, jakiś zysk dla siebie uzyskać, ale będą też zmuszeni płacić większe odsetki do banków, które im udzielą tego kredytu, prawda? Także że to jest taki obustronny miecz, nie? To będzie dłuższa depresja. To ja po prostu nie wierzę, żeby to można było, by pan w ciągu pół roku czy roku, że tak powiem, ruszyć, jak to się mówi, z kopyta. To jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe, bo z tych powodów, które powiedziałem, że brak fachowej siły roboczej, brak odpowiednich materiałów, składników do produkcji dobrych materiałów budowlanych, nieprzestrzeganie technologii w związku z tym, i to jest reperkusje, które no uniemożliwią, że tak powiem, szybkie jakieś oderwanie się od tej próżni, w której się znaleźliśmy. Uważam też, że powinniśmy się zastanowić, czy jest właściwym, żeby budować mieszkanie na własność czy na wynajm. Z kolei jeżeli na wynajm, to muszą być odpowiednie przepisy wprowadzone, które zabezpieczą tego wynajmującego przed sytuacjami, jakie obserwujemy w tej chwili, prawda, że nie idzie właściwie jakiejś tam patologii nawet wyprowadzić, ponieważ no, tam jest małe dziecko i tak dalej, i co zrobić, nie?
Co zrobić, zastanawiają się wszyscy, którzy w tej chwili w jakiś sposób są związani z inwestycjami, z budownictwem, z kontynuowaniem budowy lub decyzją o jej rozpoczęciu, czy też z decyzją o kupnie mieszkania. Rozwiązaniem problemów z budownictwem i zakupem domów mają być projekty, różne projekty, takie jak Poznań i Zamieszkaj, na przykład na Strzeszynie. Powstają tam nowe bloki na ponad 550 mieszkań dla osób, których tak naprawdę nie stać na wynajem w komercyjnych cenach, albo też na wzięcie kredytu. Poznań otrzymał na wybudowanie tych mieszkań 130 milionów złotych z rządowych grantów, a o szczegółach prezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Andrzej Konieczny.
Inwestycja jest o tyle ciekawa, raz ze względu na okres, w którym ona się rozpoczyna, w którym trafia w zapotrzebowanie społeczne, bo proszę wziąć pod uwagę sytuację, jaka w tej chwili jest na rynku. Bardzo wysokie wymagania banków co do wzięcia kredytów hipotecznych, czyli ta zdolność kredytowa, która jest warunkiem otrzymania kredytu, ona została bardzo mocno podwyższona w ten sposób. Dostęp do mieszkań, do zakupu mieszkań, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy startują w życiu, no jest bardzo, bardzo ograniczona. My, można powiedzieć, że jesteśmy no chyba najlepszą w tej chwili, nie chyba, najlepszą ofertą na rynku poznańskim dla ludzi, którzy chcą w jakiś sposób zaspokoić te swoje potrzeby mieszkaniowe. Dzięki tym grantom możemy obniżyć w stosunku do ceny, którą płacimy za wybudowanie na rynku i no bo oczywiście uzupełnieniem pozostałym są kredyty i partycypacja, więc dzięki tym grantom, te granty pozwalają nam na obniżenie partycypacji, która nie przekroczy 20% wartości wybudowanych mieszkań, no i też czynsze, które nie przekroczą na ten moment 24 zł. Ci najemcy, mieszkańcy, którzy się zakwalifikują do tego programu, będą mieć również możliwość skorzystania z dopłat do czynszu z programu Mieszkanie na Start. To jest gdzieś około 11 zł. I jeszcze następna rzecz, w tym programie te osoby, które się zakwalifikują, te osoby, które są w trudniejszej sytuacji, mogą również skorzystać z dopłat do czynszu.
A czyli rysuje się taka sytuacja, która po pierwsze może dać możliwość zdobycia mieszkania, po drugie możliwość jednak rozwoju tego rynku budownictwa i powstawania nowych budynków, nowych bloków. 24 zł standardowo przy tej inwestycji, o której mówił prezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, za 50 metrów na przykład to byłoby 1200 opłaty miesięcznej, ale słyszymy o 11 zł możliwego dofinansowania, czy też obniżenia tej stawki, czyli to już jest nie 24, a 13, plus jeszcze jakieś dopłaty. No więc jest szansa, warto szukać, warto sprawdzać, choć ta inwestycja w Poznaniu dotyczy tych, ci mogą skorzystać, którzy w Poznaniu płacą podatki, a dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 3300 zł miesięcznie. Domyślam się, że brutto, ale proszę to sprawdzić. I tak to już kończymy naszą audycję. Dziękuję za Państwa bardzo analityczne głosy, w różny sposób naświetlające z różnych stron sytuację tych, którzy inwestują, czy też w ogóle sytuację budownictwa, kosztów i przyszłości najbliższego czasu, jak to budownictwo będzie się rozwijało. Za 7 minut, za 6 minut serwis Radia Poznań po 13.00 Berwińskiego 5 i Franciszek Walerych. A jutro o godzinie 12.15 już teraz zapraszam serdecznie na audycję. Będziemy rozmawiali o pieniądzach i to o tych, które możemy trzymać w ręce, czyli gotówka. Dlaczego jest to tak ważna? Jakie odniesienie ma gotówka do naszych swobód, do wolności i niezależności? O tym jutro po godzinie 12.00 Tomasz Jędraszczak. Zapraszam. Dziękuję raz jeszcze Państwu i Panu, Panie Mariuszu. Mariusz Siuda z Państwem pozostaje realizując audycję.